Cześć, słuchajcie Pata Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Z linki do tego odcinka patarchitektów.io/100. Więc taka trochę równa, nierówna liczba, będzie jeszcze równiejsza, coś jeszcze więcej konkretnego zorganizujemy. No ale zaczynamy od parafialek, czyli szkolenia. A czemu? A, bo widzimy, że jesteście zainteresowani, więc też promujemy. 21.02.2024. Modelowanie danych nie tylko w SQL-u, czyli ja się chwalę, opowiadam różne historie i uczę, jak modelować dane, żeby to działało w bazach relacyjnych, nierelacyjnych, ale głównie skupiamy się na tym, jak modelować dane. A 22.02.2024, czyli dzień później, Łukasz będzie was męczył z Kubernetes The Hard Way, czyli żebyście zrozumieli, jak działa Kubernetes i potem, żeby było lepiej.
Nie tylko pody.
Tak, tak, co nieco można, więcej.
Tak, co nieco więcej low level. Dobra. Kurde, setka.
No, to już ten wiek, można powiedzieć.
Tak, jest ten wiek.
Dobrze, jak mówimy o ładnych liczbach i tak dalej, no to zacznijmy od czego? Od OpenTOF-u. Bo wyszło OpenTOF-u i wyszło... Ja mam bardzo mieszane uczucia co do tego, co, jak wydali. Bo wyszła wersja 1.6.0 i w ogłoszeniach prasowych bardzo ogólnie opisywali, coś tam się wydarzyło. Na przykład lepsza integracja z S3. I naprawdę trzeba się doszukać nieźle, co tam właściwie tym S3 zrobili. Chodzi o to, że przerzucili się na nowe API, tak naprawdę. Więc tak ładnie marketingowo, ale mało mięsiście. Podrzucali trochę nowych proper do integracji z obiektami, głównie Amazonowymi tak naprawdę, ale rzeczy fajne, które zrobili. To jest faktycznie lepsze testowanie konfiguracji modułów, tak naprawdę, żeby moduły teraz miały osobne testy.
Ty, ale tylko czy to przypadkiem nie było w Terraformie 1.16? Właśnie. Nie chcę tego szukać, ale przecież testowanie też było w ostatnim tym.
Coś tam się chwalili, to by się zgadzało generalnie, tak. No ale okej, niech będzie. Krok w dobrym kierunku dla mnie, ale dla mnie jest, powiem sobie w ogóle o wersji 1.7, co ma być, ale tak, rzeczy jeszcze co, tak kronikarsko, co tam się wydarzyło. Nowe providery i nowy registry dla ich modułów, który, uwaga, stoi na R2 Cloudflare'a.
O.
Tak, to jest ciekawostka. Ale ta wersja jest okej, ale wersja 1.7 jest fajna. Jeden feature jest świetny. Enkrypcja po stronie klienta pliku stanu.
Tak, to jest ciekawe, bo ja wkleiłem sobie linka też do 1.7, go wrzuciłem właśnie, że też wyszło.
Ma wyjść.
Raczej czekaj.
Jest... 1.6 wyszło, a 1.7 ma wyjść.
Wczoraj było, jak nagrywamy, wczoraj było GA i Szymon.
1.6.
1.7. U mnie w feedzie już się pojawił news o 1.7, więc już wyszło.
Dobrze.
Ilość informacji jest za duża, która leci w tym świecie teraz. Tyle można sobie powiedzieć, ale fakt, ten client side, to jest rzecz, na którą zwróciłem uwagę.
Będę się upierał. 1.6 wyszło jako GA 10 stycznia.
To news tak ma jakiś błąd u siebie w takim razie.
Bo już wiesz, że tak, no dokładnie. Teraz moje pytanie do ciebie, bo teraz jeżeli plik stanu będzie zaszyfrowany, to czy w tym momencie nie musimy robić tego całych chocków klocków wokół trzymania pliku stanu wewnętrznym subnecie i żeby nie udostępnić i tak dalej, tak dalej. To taki największy ból dupy. No bo to jest kuszące, że w sensie dalej
ja wiem,
powinno
żeby sobie
być.
Uprościć. Nie, inaczej. To rozwiązuje jeden duży problem z plikiem stanu, ale nadal jego wersjonowanie, backupy, cała zabawa zostaje.
Zgadza się jak najbardziej. Bardziej martwi mnie ten cały wokół governance'u jego, żeby to tam powiedzmy bezpiecznie leżało.
Ale wiesz co, to będzie na zasadzie, bo zobacz jak pracujemy tam, gdzie, tak jak sobie porównasz, mamy z naszej codziennej pracy w Protopi, mamy dwa takie typy klientów. Mamy takich only cloud, którzy nie mają zwykle swoich prywatnych workerów, nawet nie mają sieci biurowej, innej rzeczy, istniejącej serwerowni. Czyli to jest taki jeden typ, który mamy, z którym wiesz o tym, że trzeba sobie, jak zaczynasz robić naprawdę bezpieczne środowisko, to dużo trzeba wytłumaczyć, pokazać, setupować. I masz taki typ enterprise'owy, gdzie wszystko, firewall, runnery CI/CD, to wszystko jest często w on-premie i sobie leży. I u tego drugiego, jak zrobisz networking, to reszta już jest prosta.
Zgadza się. Znaczy, wydaje mi się, że tak teraz trochę na tym gorąco myślę, że ta enkrypcja po stronie klienta to będzie fajna rzecz, żeby bezpiecznie zacząć szybko, ale potem tak trzeba będzie sieciówkę dorobić. Tak naprawdę.
Tak, tylko zobacz, wiesz, jeżeli sobie popatrzysz teraz, nazwijmy to cały ten startup mode, online mode, który lecisz, no to zobacz, wygenerujesz sobie klucze, wrzucisz go sobie do jakiegoś keyvolta czy czegokolwiek ręcznie postawionego i taki GitHub, korzystając z Federation Identity, ładnie sobie ściągnie kluczyk, odpalisz i działa, czy nawet wkleisz klucze do secretów w GitHubie i też to będzie działać. Problem, który widzę, który jest większy, Szymon, tak zupełnie szczerze, to zarządzanie tymi kluczami do szyfrowania.
Wiesz co, klucz jak klucz, no generalnie będzie zawsze problem z zarządzaniem im. To nie jest inny klucz niż powiedzmy klucz do szyfrowania plików na Blob Storage czy tak dalej. No nie, to dalej klucz, którym trzeba zarządzać.
No właśnie, i teraz jak sobie popatrzysz, tak będzie trzeba, tylko że wiesz, ja patrzę sobie, że zarządzanie kluczami jest gorszą rzecz, bo potem kto miał ten klucz, kto ma dostęp, wiesz o co chodzi.
Mnie jedna rzecz martwi, że tak to będzie wyglądało, jestem pewien, że ten klucz wygląduje w repo githubowym. Dobrze o tym wiemy.
I poczekaj. I jeszcze się okaże, że ktoś bloba ustawił na public. Albo bucket.
Tak, czy jestem prawie pewien, że ten klucz wyląduje jako plik w repo gitowym. Żeby było łatwiej i potem to zostanie. No ale będzie.
Więc inaczej, dla mnie jest to taki na zasadzie bardziej taki fajny feature checkboxowy, o który dużo osób pytało. I co lepsze, kiedyś chyba dla S3 w ogóle kiedyś było taka część, żeby szyfrować w tym.
Tak, ale to było dla S3, a to jest po stronie klienta.
No wiem. Tak, ale właśnie kiedyś była w ogóle enkrypcja pliku stanu, raczej secretów. Nie całego, a secretów było, więc no, ciekawe, ja bardziej jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, tak jak mówię, ten rok dla mnie jest zagadką z TOF-u. Moje osobiste zakłady jest tak, patrząc się na rynek, to się specjalnie nie przyjmuje w tym momencie.
Wiesz co, a właśnie tak to się nawet w tym kontekście, pamiętasz, że twoją prognozę, że to generalnie umrze, przeglądałem repo właśnie githubowe projektu, nawet się to tam kręci, bym powiedział.
Nie, że kręci się, wiesz, tylko pamiętaj, że to jest też... OpenTofu ma jedną dobrą motywację, to jest kasa projektów, które żyją z Terraforma.
Tak, a jest ich trochę mimo wszystko.
Jednak masz tam ludzi od Grantworka, od Spacelifta, jest to w Linux Foundation, więc tam jakiś pieniądz przepływa, więc bardziej ciekawi mnie, jaka będzie adopcja.
No, zobaczymy.
Bo krzyk na rynku się już zmniejszył, jeżeli a propos Terraforma, jak sobie popatrzysz, że trzeba się uciekać i w ogóle.
Tak, wiadomo, każda historia potem za chwilę przygasa. Dobrze, co tam masz dalej, Łukaszu?
A ponabijajmy się z Microsoftu.
Dobrze, bo ja się będę nabijał z Google'a za chwilę.
Więc tak, wyważymy to. Dzisiaj rano otwieram sobie maila i co widzę? Action required for Azure Firewall deployment in the West Europe region. I poszedł sobie mail do klientów pod tytułem uważaj na swojego firewalla w West Europe i go nie wyłączaj. A o co chodzi? To jest taka ciekawa rzecz z rynku, jeżeli popatrzycie. West Europe ma coraz większe problemy z pojemnością. Czyli dosłownie brakuje tam mocy obliczeniowej. I dostaję informację, że spróbuj jednego z tych 5 czy 6 regionów, między innymi Poland Central, bo tam powinno być więcej zasobów, a w West Europe, jeżeli już używasz, to uważaj z dealokacją, jeżeli zrobisz, zastopujesz, skasujesz swojego, bo możesz mieć problem z odpaleniem na nowo firewalla.
Znaczy no, West Europe przez długi czas to był domyślny region de facto dla Europy tak naprawdę.
Tak.
Jak się tylko tworzyło, to szło to wszystko tam. Ale przerażający nic bym powiedział tak naprawdę.
Znaczy, wiesz, jak ktoś powie publicznie o dostępnościach, może znajdę LinkedIna, to zobaczycie, która duża firma miała z tym w Polsce problemy i to takie grubsze jazdy ma z dostępnością zasobów, ale jest to przerażające i to się zaczęło, odkąd OpenAI wjechał. Problemy z capacity.
A czy ja pamiętam, jak dawno na temu robiliśmy szkolenie z Kubernetesa, nie wiem, czy pamiętasz, to była opcja, jak stawialiśmy Kubernetesa od zera, to zanim MS ogłosił, że Teamsy są darmowe dla uczelni, to postawienie kubeadm, to co, tam więc to było 3 minuty. Potem jak wjechały Teamsy, 7.
Raczej tak, to był ten moment niedarmowy, tylko początek COVID-u. Tylko tam dowozili hurtowo ten sprzęt wtedy, bo co tydzień dostępność się zwiększała, ale tak. I teraz jeden mit marketingowy pada przez takie maile i takie informacje i rekomendacje.
Chmura jest zawsze skalowana?
Tak.
To jest... Ten mit zawsze będzie. Też MS rozumiem. Nie może być takiej sytuacji, że wszyscy deployują się do jednego regionu całej Europy.
Tak, jest tak, ale wiesz, tak wyglądało. Słuchaj, jest problem, że jak podane te regiony tam, które są, jak sobie popatrzysz na przykład na zestaw usług, to w tych innych data center, może poza North Europe, które jest, reszta regionów ma problem z ilością dostępnych usług. I na przykład to też jest Microsoft, sam sobie ukręcił tego bata, bo większość deploymentów idzie do West Europe nowych usług.
No bo tam jest więcej maszyn, będzie dojrzała załoga jest.
Tak, i wiesz, i nawet private preview. Private preview, public preview, to wszystko startuje w West Europe, mówię, testujcie tam i wiesz, i dochodzi do takiej paranoi, że sami tam nakręcili tą metodą, w jaki sposób to działa. I wiesz, na przykład firma, o której myślę, która chciała wystartować nowy projekt, słuchaj, potrzebujesz w sumie na usługach gdzieś z 1000 korów. To jest rzecz, która w teorii w cloudzie powinna być takie, wiesz, zrobieniem sobie tak, wiesz, pstryk i masz. Rozumiem, robiłem na przykład projekty, gdzie testowaliśmy HPC parę lat temu i rozumiem, że 10 tysięcy korów było problemem, żeby zapalić klaster.
I szczególnie, że to klaster do HPC, czyli musisz mieć specjalne karty sieciowe i tak dalej, to nie jest taki...
Tak, w sensie jest, żeby odpalić kilka klastrów właśnie w ramach tego z Infinity Bandem i innymi zabawkami, okej, rozumiem, że to jest... Te capacity musi być przygotowane inaczej, to jest zupełnie inna rzecz, kiedy takie coś odpalasz duże klastry. Ale sorry, 1000 korów rozgrzanych po kilku usługach brzmi tak słabo, tak, w tym momencie naprawdę słabo.
Ty jeszcze jedną rzecz wyprostuję, bo ty mówisz 1000 korów, ty już możesz powiedzieć, o Jezu, co to wielka aplikacja, ale pamiętajmy, że Łukasz to będzie mówił 1000 korów w kontekście różnych usługach, czyli jak Firewall, na tym też są jakieś kory. Za każdą usługą są jakieś kory, więc...
No ja tutaj myślę na przykład CosmosDB, SQL, AKS, Service Bus, czyli tam jakiś Event Hub i wszystko na najwyższych tierach, żeby zapewnić wydajność. Więc te 1000 korów, jak masz publiczną, dużą aplikację, która jest publiczna, to się spokojnie uzbiera. Jak dodasz jeszcze wysoką dostępność, trzy zony, inne takie elementy, to spokojnie się...
I jeszcze kilka środowisk. Patrzmy tam jeszcze o tym.
Tak, to się spokojnie nazbiera, w ogóle bez żadnego problemu, przy dużych rozwiązaniach, o tak.
Tak. Dobra, to żeby wyrównać trochę hejtu, Google usuwa opłatę za wyjście z GCP, wyjściową, i co ważne, namawia innych, żeby też tą opłatę usunęli. Ja namawiam innych, żeby po prostu wszystkich milionerów, żeby po prostu rozdali więcej pieniędzy, no nie? Czyli wszystko fajnie. I okej, faktycznie w MS-ie taniej, to jest w ogóle strzał w kierunku MS-a bardzo mocno, nie? MS faktycznie, do rzeczy Windowsowe są tańsze w chmurze ażurowej, no faktycznie. Chodzi też o opłatę generalnie też ruchu wyjściowego i MS ma swoich partnerów, gdzie taniej jest ten ruch wyjściowy, z kim się sparujemy.
Tak, możesz się z Cloudflare'em na przykład sparować i wychodzą grosze, jak masz Cloudflare Enterprise'a.
Tak, dokładnie, no i wiadomo, no i teraz, żeby dać trochę tak do ziemi na liczbach, GCP ma około 10% rynku obecnie. To jest ostatni kwartał 2023. MS ma około 21-22%, AWS ma 32%. No, samym szacunkiem. To jest taki typowy ruch marketingowy, namawianie, że ty tak, zróbmy, fajnie. No, czemu? No, bo generalnie zależy, żeby właśnie GCP, żeby się ludzie przychodzili do nich tak naprawdę, więc trochę takie...
Ja wiem, to jest takie sztuczne. Poza tym, jak tam się chyba zobaczy w detale, to masz 30 dni tylko na tą migrację, więc... A nie, przepraszam, 60 dni masz na to, tej darmowej opłaty. Realnie, jeżeli klient jest prawdziwy multi-cloud, raczej chce być prawdziwy multi-cloud albo zrobił duże wejście w GCP, nie wierzę, że 60 dni wystarczy. Wiesz o tym, że to są projekty na miesiące.
Znaczy, to są projekty na miesiące. Czemu? Bo są takie multi-cloud, realnie robią duże organizacje, bo po prostu mają na to ryzyko, a duże organizacje mało się wydarzy w 60 dni. Tak naprawdę. No i to jest kwestia organizacyjna de facto też.
Jak nie masz jednego tylko produktu i systemu, no to sorry. Zajebiste dla startupów, które się rozrosły. Nic więcej.
Więc fajny ruch marketingowy GCP, ale no tak, super. Dobrze. Co tam, Łukaszu, masz?
Dobra. Ja będę miał dzisiaj jeszcze tylko 3 news AI-owe, ale sobie polećmy. Pierwszy, Microsoft wydaje i update'uje ciągle swoją bibliotekę Autogen. Właśnie do samodzielnie działających agentów tak zwanych, czyli mamy instancję, piszemy sobie kod, który budujemy sobie robota, można to nazwać. Nie mylić proszę z RPA. I co lepsze, teraz ta biblioteka dość fajnie się rozrasta w kierunku, żeby te roboty też ze sobą rozmawiały, czyli powierzamy im funkcje, inne rzeczy i na bazie LLM-ów, nie tylko OpenAI-a, że pozwalamy rozmawiać im ze sobą i dajemy im na przykład dostępy do API, jakieś operacje, inne rzeczy kodujemy, więc to jest dość ciekawa rzecz, którą można zbudować całkowicie, czyli trochę inne podejście do połączenia tego ze sobą wszystkiego.
Okej. Okay. Ciekawe.
Wiesz co, jest to przy automatyzacjach, jeżeli teraz, wiesz, mówimy sobie już o prawdziwym wykorzystaniu, nie piszemy promptów i kolejnego chatbota, tylko faktycznie budowy czegoś, żeby zaczęło działać, to wygląda dość ciekawie w całości, że pozwalamy wtedy systemowi żyć w jakiś sposób.
I co więcej, to wygląda jak projekt całkiem ładnie rozwijany. Nie jest to taki pojedynczy strzał MS-u, jak czasami się zdarza.
Nie, to nie dotnet Aspire.
Trzymasz w pamięci dalej?
Raczej, bo się próbuje rozwijać. Z ciekawostek Aspire Tech przerobili eShop on Container na dotnet Aspire, więc jak wejdziesz, to się przestraszysz.
No Boże, to albo musiał zobaczyć. Dobrze, to ja znowu mam dzisiaj taki trochę marudzący odcinek, bo po prostu dużo głupich rzeczy zobaczyłem w internecie. Lastminute.com opublikowali artykuł odnośnie tego, jak przejście na mikroserwisy poprawia wydajność. w sumie no super tak naprawdę. Jak się wejdzie do czyta, to okazało się, że stary system miał problemy ze skalowaniem. A czemu? Bo w starym systemie wiele zapytań do systemu generowało potem N plus jeden zapytań do dalszych systemów de facto. No i mikroserwisy rozwiązały ten problem tak naprawdę. No i okazało się, że artykuł wynikałoby jakby żadne inne podejście nie mogło problemu N plus jeden rozwiązać tak naprawdę. Dla niewiedzących N plus jeden to jest problem taki, że dla jednego zapytania, którego mamy gdzieś listę, odpytujemy N zapytań, czyli dla każdego zapytania z elementu z tej listy dodajemy
konkretne zapytanie.
Tak, często problem przy zapytaniu SQL, jak się używa źle ORM-ów. I idziemy dalej. Dzięki temu też mogą używać teraz RabbitMQ i dzięki temu teraz ich system ma lepszą niezawodność, bo jest odporny na wdrożenia, a to dają tylko mikroserwisy. Tak jakby nie mogli użyć przy dobrym monolicie nawet, albo systemie po prostu dwóch systemach naprawdę, nie wcale nie mikroserwisy, tylko serwisach, użyć po prostu komunikacji asynchronicznej, bo to co opisują, to są plusy komunikacji asynchronicznej i zapisywania jakichś tam jobów, jakichś zadań do zrobienia na później. Zwykłe serwisy do po prostu rozbicia tego HTTP na wiele etapów to po prostu dają. A nagle mówimy, że tak, tylko dzięki mikroserwisom.
No, wiesz co? Ja bym inaczej popatrzył. Ktoś chyba spaprał modelowanie logiki biznesowej.
Ktoś zakodował w jednym monolicie absolutnie wszystko. Łączy tam, bo tam jakieś pluginy mieli i tak dalej. I teraz stwierdzi, że mikroserwisy to wszystko uratuje. No naprawdę. Nie musi być ten mikroserwis. Można z tych elementów korzystać osobno. I kurde, to jest po prostu złe monitorowanie kodu i tyle.
Raczej, wiesz co, ja się uprę przy modelowaniu, bo jeżeli popatrzysz, to oni mają standardowy problem, czyli last minute.com, czyli booking.
Tak, dokładnie.
I standard, masz cztery problemy, takie duże domeny, bo masz wyszukiwanie.
Integrację mają. Masz z integracjami z różnymi klientami.
Znaczy, ja wiem, ale to co powiedziałeś, to jest proces wyszukiwania, bookowania, w którym potem masz tą subdomenę integracji i billingi. I account management. To tak, upraszczam to, ale to są takie cztery duże bounded konteksty.
Tak, czyli no generalnie to nie jest jakaś taka domena, która jest po prostu Jezus Maria i problemy, które wypisali, to nie jest takie znowu kolejne coś po prostu tylko mikroserwisy i tak dalej. Więc tak nazywamy rzeczy po imieniu po prostu. To są problemy złego zmodelowania kodu i tu wcale mikroserwisy nie są rozwiązaniem. Mogą pomóc i element mikroserwisy musimy wprowadzić, znam takich, co się uparli, że nie zrobili tego de facto, po prostu komunikacji asynchronicznej, ale komunikację asynchroniczną można mieć też przy monolitach, nie ma problemu, po prostu przyjmujemy request, wrzucamy na kolejkę i potem coś to przyjmuje de facto.
Tak, inny moduł to obsługuje, dziękuję.
Dokładnie. Koniec, po prostu, kropka, nie musi być mikroserwisów.
Albo w zależności od tego korzystamy czegoś do SAC, jak end-service bus, czy inna technologia.
Tak, a usunięcie N plus 1 jest nawet łatwiejsze w monolitach niż w mikroserwisach. Tam to jest realne zagrożenie tak naprawdę. No więc tyle. Ale potem będę miał jeszcze jedno, co, gdzie pochwalę generalnie.
O, to jest ten, dobra, dzisiaj rzadki. Dobra, następna rzecz, która jest ciekawa, to OpenAI. Został usunięty po cichu. Oczywiście, jak zawsze po cichu jest, jak mogliby równie dobrze po prostu to ogłosić i było tyle, na użycie rozwiązań OpenAI-owych przy rozwiązaniach do użytku wojskowego.
I to jest ważne i ciekawe, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, parę lat temu, z 5-6 lat temu, jak pracownicy Google'a, MS-u, AWS-a
zaczęli protestować.
Dokładnie. Masowe wyjście generalnie, żeby firmy nie były korzystywane.
Czy wiesz co, z drugiej strony Microsoft w wielu miejscach był od dawna.
Znaczy, co ciekawe, pamiętajmy generalnie, że gdzieś tam jakiś dokument widziałem odnośnie w kooperacji między MIT i Berkeley, a rządem amerykańskim właśnie armią w kontekście właśnie zimnej wojny. Amerykanie wygrali tam cały ten taki standoff tak naprawdę w kontekście tego, że właśnie mieli dobrą współpracę naukowców i teoretyków i firm biznesowych tak naprawdę, w kontekście wojska.
Wszyscy na tym zarobili.
No i ogólnie generalnie trochę dzięki temu teraz nie mówimy po rosyjsku, no nie? Co nie jest źle, bym powiedział. No obecna sytuacja polityczna jest jaka jest, szczególnie w kontekście AI-a, więc no to nie dziwi kompletnie.
Skąd to się wzięło? No bo zaczęli pracować z DOD, czyli amerykańskim Ministerstwem Obrony.
Tak, Departament Obrony. Defense. Dokładnie. Dobra, to ja teraz pochwalę jedną rzecz. Kafka w Cloudflare. No i teraz Kafka brzmi niebezpiecznie, Cloudflare brzmi bardzo fajnie. Fajna prezentacja. i naprawdę jest co przeglądać, jest co oglądać. Fajne wnioski wyciągnęli tak naprawdę. Nic super odkrywczego, ale dobre 45 minut. Dobrze jest ustandaryzować bibliotekę do połączeń do Kawki, bo dzięki temu można dodawać, w ogóle do połączeń synchronicznych tak naprawdę, można dodawać takie rzeczy infrastrukturalne typu właśnie tracy, spany, metryki, wiadomości, czy takie metadane wokół wiadomości. Nie? To jest jako wniosek i to jest to, o czym my mówiliśmy już od dawna de facto, że to jest element platformy, to powinno być.
Tak, i to jest rzecz, która observability leży zawsze. Czyli prawidłowa obsługa asynchroniczności.
Jak tego nie zrobimy wcześniej de facto, to potem będziemy musieli modyfikować kontrakty tych wiadomości tak naprawdę i leżymy, tak już nie zrobimy. Więc to jest, używamy czegokolwiek klienta do rzeczy asynchronicznych, dodajmy małą bibliotekę, która to obsługuje, żeby to było standaryzowane. Kolejne, wprowadzenie wcześniej metryk, też dość rzeczywiste, bo wtedy po prostu pokazywali fajnie, że im się to nie zaskalowało. Jedną rzecz, którą sobie chwalili bardzo mocno, ja się z tym zgodzę, bo do końca nie rozumiem, czemu ludzie robią inaczej, że jeden kontrakt na topic, tak naprawdę, wtedy dzięki temu mają lepszą widoczność.
Inaczej, to jest piękna, jasna rzecz.
Ja poważnie nie rozumiem, czemu ludzie robiliby inaczej. Nie ogarniam tego. Jest to poza moimi możliwościami pojmowania.
Inaczej, dla mnie jest pojmowanie tak, jedna rura, jeden rodzaj wiadomości, koniec.
Bo ty myślisz właśnie, że to się papsaba i tam to jest logiczne i oczywiste podejście de facto.
I Kawka jest kurde papsabem.
Nie, Kawka jest strumieniem, ale jest używana jako papsa.
Ale jaka papsa, więc wiesz, ja patrzę, jak używasz tego do streamingu eventów, to możemy się kłócić, że jest inaczej.
Wtedy tak, rób jak chcesz, tak, dokładnie.
Tak, rób co chcesz, ale sorry, jeżeli używasz tego jako papsaba, to jest to papsab, dziękujemy.
Tak, dokładnie, jeżeli używasz tego jako szyny komunikacyjnej.
O, to jest dobre określenie.
Co jeszcze dalej pokazuje się, że ten jeden kontakt na topic to właśnie lepsza widoczność, kto co produkuje. No generalnie lepsza dokumentacja i jest to czytelniejsze. Oni jeszcze panie pokazują, że to simplicity, ta prostota jest dużo lepsza niż superkonfigurowalność de facto. Cloudflare, no warto ich posłuchać po prostu.
Tak, bo mi się mają jedna przypadek. Z tego artykułu jedna rzecz podoba.
Tylko?
Ale nie. Bo poza tym, co wymieniłeś, jest Bartuje. Jedna taka rzecz. Too many abstraction. Na poziomie Cloudflare'a też doszli do tego, że abstrakcje ciekną i mają problemy wydajnościowe. Mhm. To raczej nie dziwi mnie, że to odkryli, tylko ten punkt poleciał im na początku pandemii.
Znaczy, dla mnie co jest fajne, to jest to, że z reguły te prezentacje od takich dużych, nawet dużych firm, a Cloudflare jest dużą firmą, może ale nie liczbowo, ale zakres i skala, oj.
Skala robi
tak, jest duża. Tak, to one są z reguły takie oderwane totalnie od życia, znaczy są mało aplikowane najczęściej dla organizacji średnich i małych. Ta prezentacja jest bardzo praktyczna, taka bardzo przy ziemi, po prostu. No nie? Więc dobre praktyki, faktycznie nie tam wychodzące, wynikające z trylionów wiadomości na sekundę, tylko po prostu tak powinno to być.
Pokazują po prostu, co się zadziało i jakby dla normalnego człowieka to nazwijmy.
Tak. No, ja mam jeszcze jeden link. Coś jeszcze, Łukaszu, masz?
Wiesz co, ja mam jedną rzecz.
To leć.
Microsoft to jest też znowu Copilot i te elementy. To Copilot w teorii jest już, jeszcze nie sprawdziłem, nie kliknąłem, portalu ofisowym, ale w teorii każdy może teraz kupić Copilota.
Copilota mam i ja.
Tak, żeby nie było Copilota do Office 365, bo zrobili teraz tam Copilot Pro i też dla Copilota dla zwykłych i jest dostępność dla każdego rodzaju biznesu.
Fajnie, że to mam nadzieję, że to zrealizuje tę prezentację, które by było, przypomnijmy to, że ten Copilot dla Office'a robił największe wrażenie na prezentacji.
Raczej najbardziej czekam, bo to też się pojawiły teraz już te Copiloty dla Fabrica, czyli dla platformy analitycznej. To jest rzecz, którą najbardziej czekam z tego, bo w organizacjach, kiedy dane będą, i teraz rzecz, którą powiem, jest brutalna, kiedy dane będą leżały w tym Fabriku i raporty dobrze przygotowane i wysprzątane, to te Copiloty tam w takiej analizie biznesowej dla biznesu naprawdę pomogą. Takie na zasadzie, po co mi dashboard, jak mogę zapytać data.
Tak, to może być mega ciekawe. Dobra, jeszcze jedną rzecz, trochę teraz pohajtuję, to nazywam AWS-a, jakoś tak mi się złożyło ładnie. AWS ogłosił fajny feature, mianowicie wprowadzili jakiś czas temu możliwość pluginów do swojego Postgresa i odnosił możliwość prowadzenia PG Active. Czym jest PG Active? Jest pluginem do Postgresa, który daje możliwość zrobienia klastra Active-Active z asynchroniczną replikacją, bardzo ważne, do 16 baz równolegle, czy ma 16 baz Active-Active. No nie, brzmi fenomenalnie. Problem, jaki ja z tym mam, to jest to, że i tutaj pochwalę bardzo mocno InfoQ. InfoQ dając to, zacytowało od razu projekt open source'owy, właśnie PG Active, gdzie napisane jest wyraźnie, żeby prowadzić PG Active, wymagane są zmiany w aplikacji. nie wprowadzaj tego bez zmian w aplikacji, bo mimo, że brzmi jakby nie było, aplikacja musi być świadoma tego, że pisze potencjalnie do wielu instancji aktywnych i ma replikację synchroniczną. Na stronie AWS-u z tym ogłoszeniem nie ma tej informacji. I wydaje mi się, że to podejście jest w sposób nieetyczne, bo ono tworzy taki złudę, że o, generalnie włączę, dodam i będę miał teraz, będę mógł sobie skalować moje zapisy i odczyty na 16 instancji i będzie wszystko pięknie. Nie będzie. Tego typu rzeczy wymagają świadomości aplikacji, jakbyśmy się nie okłamywali.
Wiesz co, ale to tak jak sobie popatrzysz na całość, za to akurat w Microsoftie z drugiej strony trochę szanuję pod tym względem, bo zobacz, że w CosmosDB na przykład masz całe informacje o Conflict Resolution Policy. Że dostajesz przy Active-Active takie rzeczy, ale jest tutaj, że domyślnie masz dwa typy, jak robisz Active-Active, albo ostatni wygrywa, jest to na zegarach atomowych, albo robisz customa i robisz logikę do tego, w jaki sposób mają być konflikty. Bo całość chodzi o to, że jak spaprasz aplikację, to dla słuchaczy, którzy może trochę mniej siedzą w danych przy takich rozwiązaniach, macie zawsze jakieś indeks, unikalne identyfikatory i inne rzeczy. I co się stanie, jeżeli dwie instancje spróbują zupdate'ować ten sam rekord albo dodać z tym samym numerkiem rekord, bo macie jakąś sekwencję i trzeba ten konflikt rozwiązać.
Albo zapisałeś do jednej instancji, jeszcze się nie zreplikowało, bo aplikacja jest asynchroniczna i czy też z drugiej nie ma danych.
No, eventual consistency, no to jest już bardziej znany problem.
Tak, czyli żeby było, AWS faktycznie o tym, że jak jest rezolucja konfliktów, napisał, ale te informacje, że wymagana zmiana w aplikacji i podejście inne w aplikacyjne, nie ma tej informacji. Tu, sorry, to jest dla mnie nierozsądne i potem będzie generowało problemy dla samej usługi, więc trochę nie rozumiem takiego podejścia.
Wiesz co, jest trochę startupowe, bo zobacz, dużo startupików i jakichś mniejszych firmek wykorzystywało sobie MySQL Active-Active od lat. Zobacz, że tam podejście normą było, użyj Active-Active MySQL, a będzie dobrze w PHP-ie.
Tak, dokładnie. No, bo ciekawie generalnie. Także tak to wygląda. I co? Tyle, Łukaszu, chyba kończymy.
Zabijamy. Do usłyszenia za tydzień. Hej.
Na razie.